Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Pogoda cudownie wakacyjna. Przed nami długi weekend, więc możemy poczuć przedsmak wakacji, ale właśnie będziemy dziś rozmawiać o urlopach i trochę o tych wakacjach powiemy na pewno, chociaż urlopy to nie tylko wypoczynek, czasami też obowiązek. No więc właśnie, urlop, prawo czy obowiązek? Wypoczynkowy, szkoleniowy, a może zdrowotny? Ile i dla kogo? Na te pytania odpowiedzą moi dzisiejsi goście, pani Beata Kalinowska i pani Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Rewolucja nam się w urlopach zrobiła, co nie oznacza, że możemy od jutra pójść na 2 miesiące urlopu i zapomnieć o pracy.
To na pewno. Generalnie zasady dotyczące udzielania urlopu no, od wielu lat są tak naprawdę w podstawach niezmienne. Czyli mamy wymiar 20 albo 26-dniowy, uzależniony od naszego stażu pracy. Do tego stażu wliczamy również szkoły. I oczywiście urlopy przysługują nam na dany rok kalendarzowy. Zasada jest taka, że pracownik wykorzystuje urlop w danym roku kalendarzowym, nie zostawia sobie na następne lata, bo pracodawcy tak naprawdę powinni przestrzegać tej zasady, że urlopy są wykorzystywane w roku, w którym to pracownik nabywa do niego prawo. W związku z tym, oczywiście, jeżeli istnieją wypadki losowe, chorujemy długotrwale i nie jesteśmy w stanie wykorzystać tego urlopu, to on przechodzi na następny rok i jest urlopem zaległym. Ale generalnie wykorzystujemy w tym roku, w którym nabywamy do niego prawo.
To jeszcze zostańmy chwilę przy urlopie zaległym. Urlop zaległy możemy wykorzystać do kolejnego września.
Tak, do końca trzeciego kwartału roku następnego.
A co z przepisem, pandemicznym przepisem, który pozwalał wysłać pracownika na urlop w zasadzie prawie nawet bez jego zgody? Nie prawie, bez jego zgody.
Tak, bez jego zgody. Tu pracodawca mógł skierować w każdym czasie i zgoda nie była absolutnie niezbędna i potrzebna pracodawcy do udzielenia urlopu zaległego w wymiarze do 30 dni, co też jest ważne. No na razie mamy jeszcze stan zagrożenia w związku z tym ten przepis jeszcze obowiązuje, ale ten stan skończy się z 30 czerwca, w związku z tym no, przejdziemy już na przepisy tylko i wyłącznie kodeksowe w tym zakresie.
Ale musimy pamiętać, że nawet jak przestanie obowiązywać ta regulacja, to i tak pracodawcy mogą oczekiwać od pracowników, że urlopy zaległe będą wykorzystane do końca trzeciego kwartału, przy czym to też nie zawsze musi być ten wrzesień jako ostatni miesiąc. Pracodawca może zobowiązywać powolutku pracowników, no żeby organizacyjnie mógł sobie jakby podołać wszystkim, nie wiem, kwestiom. Może powolutku zorganizować pracę. Tak, we wrześniu, więc oczywiście może oczekiwać od pracowników, że będą powoli składać wnioski już na urlopy zaległe no, w każdym czasie, w zasadzie od kiedy ten urlop staje się zaległym.
To pytanie prawo czy obowiązek?
Ale dla pracownika prawo. Czy dla pracodawcy?
Pracownika to jest oczywiście prawo, prawo niezbywalne, którego nie można przenieść, prawda? Także pracownik ma uprawnienie do urlopu wypoczynkowego, ale z drugiej strony pracodawca ma obowiązek realizacji, umożliwienia realizacji tego prawa pracownikowi, a więc nie może utrudniać udzielenia urlopu wypoczynkowego. Musi dopilnować, żeby ten urlop był wykorzystany zgodnie z przepisami, a więc w danym roku. Ewentualnie najpóźniej do września roku następnego. Tylko trzeba zaznaczyć, że te urlopy nawet nie wykorzystane do końca września, one dalej są jako urlopy zaległe, bo przedawniają się z upływem 3 lat.
Nie przepadają.
I myślę też, że tutaj warto przypomnieć o tym, czy pracodawca korzysta z takiej opcji jak plan urlopów, czy nie, prawda? Bo jeżeli jest plan urlopów, to łatwiej ma pracodawca, ponieważ on zgodnie z planem udziela tych urlopów wypoczynkowych. A być może nie chce tego robić, to też oczywiście może z tego zrezygnować.
Ale obowiązek dla pracownika również wykorzystania przynajmniej tych 14 dni, prawda?
To jest obowiązek zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy, bo pracodawca też musi jakby tej zasady przestrzegać, a przynajmniej dopilnować swoich pracowników, czy w tym wymiarze wykorzystują urlopy. Więc oczywiście to jest i zobowiązanie poniekąd pracownika, ale też jakby taki obowiązek ciążący na pracodawcy, aby ta jedna część urlopu była wykorzystana w 14-dniowym wymiarze. Musimy pamiętać, że generalnie ustawodawca założył, że my te urlopy będziemy wykorzystywać w jednej części. tylko na wniosek pracownika urlop wypoczynkowy jest dzielony.
Czyli pracodawca zakłada, przepraszam, ustawodawca zakłada, że my 26 dni urlopu wykorzystamy po prostu od 1 lipca przykładowo do któregoś sierpnia, wyjdzie to pewnie jakieś 10.
Tak, założenie chyba tak naprawdę przyświecające ustawodawcy było takie, że pracownik wtedy ma możliwość regeneracji swoich sił psychofizycznych. No jakby tutaj teraz mamy to pojęcie wypalenia zawodowego dosyć popularne, więc być może ta długa przerwa od pracy, no faktycznie może na niektórych pracowników wpływać odświeżająco w taki sposób, że nie są ani zmęczeni, ani wyczerpani, a z nowymi siłami podchodzą do nowych zadań, ale oczywiście ustawodawca pozostawił tą furtkę, że na wniosek pracownika może być dzielony na części, zazwyczaj pracownicy z tego korzystają, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, znaczy nie, no wyobrażam sobie, ale jednak w większości przypadków my potrzebujemy tych urlopów wypoczynkowych, nawet branych jednorazowo, krótkotrwale.
Zostawiamy sobie kilka takich dni, żeby mieć na wszelki wypadek, jakby coś się zdarzyło, chociaż o tym, co się może zdarzyć i co wtedy możemy zrobić, to właśnie ta nowelizacja, o której za chwilę powiemy, wprowadziła pewne rozwiązania, na które pracodawca też powinien się zgodzić, a nawet chyba musi się zgodzić. Ale zanim, to jeszcze bym chciała wrócić do tego urlopu wypoczynkowego w normalnym wymiarze. Bo tutaj wypalenie zawodowe, odpoczynek, ale tak naprawdę to pracownik z tym urlopem może zrobić, co chce. Może pójść do pracy.
No tak, tak,
bardzo często się zdarza tak, że pracownicy korzystają, pracodawcy z urlopu wypoczynkowego, a w tym czasie na przykład podejmują zatrudnienie u innego pracodawcy. Więc wprawdzie jest to prawo do wypoczynku, no ale z takim prawem pracownik może zrobić tutaj co chce i też nie ma zakazu podejmowania pracy u innego pracodawcy. Co innego sytuacja, kiedy pracownik ma urlop wypoczynkowy
i przychodzi
a pracuje,
do pracy.
Tak jest. To już tu pracodawca powinien dopilnować, żeby zaprzestał
zdjęcie
takiego...
powiesić na wartowni i powiedzieć, tego pana nie wpuszczamy.
Na przykład.
Przez najbliższe dwa tygodnie ma.
Ale czasami dzieje się tak, że jest to na polecenie też pracodawcy, więc no, różne bywają sytuacje.
Różne bywają sytuacje. Przed nami długi weekend. Ta sytuacja, kiedy bierzemy sobie jeden dzień urlopu i odpoczywamy przez dni 4, do czego zachęcamy, a o zmianach w urlopie za chwilę.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
Jak nazwać urlop, który wprowadziła nowelizacja kodeksu pracy na wypadek właśnie siły wyższej, czegoś, co się zdarzyło nam niespodziewanie, czego nie umieliśmy przewidzieć i z czym sobie nie radzimy? I tylko urlop może nam w tym pomóc.
No mamy przede wszystkim 5 dni urlopu tak zwanego opiekuńczego, gdy jest to związane z jakąś trudną sytuacją rodzinną, wypadkiem, takimi okolicznościami, których nie byliśmy w stanie przewidzieć, a musimy być w miejscu, nie wiem, tych naszych bliskich osób. Mamy im pomóc, mamy dać im wsparcie, bo takim też sformułowaniem tu się ustawodawca posłużył. W związku z tym to jest 5 dni urlopu opiekuńczego i on się faktycznie nazywa urlopem, pomimo, że jest bezpłatny, liczony jest do stażu pracy, czyli nie pomniejszamy stażu pracy o tych 5 dni urlopu opiekuńczego.
Ale nie dostaniemy wynagrodzenia.
Nie dostaniemy wynagrodzenia. Natomiast jeżeli chodzi o siłę wyższą, czyli te sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, takich losowych, no wypadkowych, czyli mamy zalane mieszkanie, mamy, nie wiem, pożar, no już takie bardzo kategoryczne.
Tak, jest to siła
ale
wyższa.
Jest to siła wyższa. W związku z tym
przywołuje... Albo zamknięte przedszkole. Wtedy może być ten opiekuńczy.
Opiekuńczy, bo to jest wtedy opieka nad członkiem
ale
rodziny.
Ale nie tylko, bo wtedy może być też opiekuńczy z ustawy zasiłkowej, czyli też. Kiedy przysługuje pracownikowi zasiłek.
I wybieramy to, co chcemy.
Wybieramy, bo tu mamy wynagrodzenie przynajmniej płacone. Zasiłek opiekuńczy.
No dobrze, czyli zepsuta pralka i lejąca się woda.
Lecimy do domu i wtedy mamy 2 dni.
Albo 16 godzin.
Albo 16 godzin zwolnienia od pracy. I wtedy już nie nazywamy tego urlopem, tylko zwolnieniem. I z tego tytułu przysługuje nam połowa wynagrodzenia, które otrzymujemy u pracodawcy. Więc o tyle to jest dobre, że przynajmniej nie jest to całkowicie bezpłatny dzień czy godziny. Oczywiście, jeżeli pierwszy wniosek złożymy, określając to na cały dzień, to jednocześnie poniekąd zobowiązujemy się, że ten drugi wykorzystamy jako dzień. Natomiast jeżeli składamy pierwszy wniosek w godzinach, no to już kontynuujemy do końca roku wykorzystywanie tych zwolnień od pracy właśnie w godzinach.
To nie oznacza tego, że nie możemy wypisać 8 godzin i wychodzi nam właśnie jeden dzień.
Ale jeszcze mamy urlop na żądanie, trzeba też pamiętać, bo on też jest nam potrzebny czasami w takich awaryjnych i przydatny w awaryjnych. I wtedy tak, pełne wynagrodzenie pracownik otrzymuje z tego tytułu. Z tym, że trzeba się liczyć, ponieważ jest to jednak urlop wypoczynkowy, to trzeba się liczyć z tym, że pracodawca ma prawo do odmowy udzielenia takiego urlopu, aczkolwiek oczywiście powinny to być sytuacje bardzo wyjątkowe, kiedy faktycznie zaistnieją przesłanki do tego, że pracodawca z jakichś tam względów nie udzieli tego urlopu.
To ja będę teraz liczyć dni, dobrze? Mhm. Czyli tak, najpierw mamy ten pełnopłatny 4 dni urlopu na żądanie, potem mamy 2 dni bądź 16 godzin urlopu. Pół wynagrodzenia nam się za ten urlop należy i pracodawca, no właśnie, może odmówić udzielenia takiego urlopu, czy nie?
No, jeżeli ma jakąś wiedzę, że faktycznie nic się nie zadziało, że pracownik, nie wiem, ma wyjazd, ma inną pracę na ten dzień, no to być może odmówić, tylko to jest bardzo ryzykowne, bo nieudzielenie tych zwolnień ani urlopu opiekuńczego ustawodawca bardzo poważnie potraktował w charakterze wykroczenia przeciwko prawom pracownika, więc to jest bardzo duża konsekwencja dla pracodawców. W związku z tym no to duża odpowiedzialność będzie ciążyła na pracodawcy, żeby odmówić, bo takiego urlopu zwolnienia, przepraszam, od pracy z powodu siły wyższej można udzielić przy zgłoszeniu przez pracownika nawet w tym dniu, no bo wiadomym jest, nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych okoliczności. Natomiast już urlop opiekuńczy musimy zgłosić na jeden dzień przed.
To te pięć dni,
tak. I tutaj już pracodawca no, też może mieć jakieś uzasadnione obawy, że nie będzie wykorzystany ten urlop zgodnie z przeznaczeniem, no ale musi mieć na to jakieś solidne argumenty. No na pewno nie może odmówić nie, bo nie. Bo dla każdego ta okoliczność wspierania bliskich czy pomocy bliskim no będzie może w skali no, czymś innym, tak?
Także... No właśnie tak się zastanawiam nad tym, co to znaczy bliski. Definicja bliskiej osoby.
Ale tu jest określone. No to proszę. Że członka rodziny, bo tu chodzi o członków rodziny, uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Także tu już ustawodawca wyraźnie jakby określił nam krąg tych osób uprawnionych, żeby nie było w przyszłości wątpliwości.
I żadna z tych osób wymienionych tutaj, znaczy nie wiem, czy żadna, zaraz się dowiem, nie musi mieć orzeczenia o niepełnosprawności, bądź też jakiś, no nie wiem, zwolnienia lekarskiego, czy sytuacji, w której w jaki sposób dokumentujemy to, że ta nasza pomoc jest niezbędna?
Tutaj jest wprawdzie tutaj przepis nie określa, prawda? To może dla pracownika być dodatkowym argumentem na potwierdzenie tego, że rzeczywiście ten urlop jest, to zwolnienie jest jakby nam potrzebne.
Bo myślę sobie o takich sytuacjach na przykład, kiedy dziecko ma egzamin w szkole, jakiś bardzo ważny. Nasze wsparcie jako rodzica jest mu niezbędnie potrzebne, urlop mamy wykorzystany, no niestety już nic tutaj nie możemy zrobić. Siła wyższa, trudno tutaj siłę wyższą jakąś znaleźć. No a taki urlop opiekuńczy...
Tak, bo on służy też wsparciu, bo to nawet sformułowanie jest w przepisie wsparcie. No i teraz to jest takie bardzo no, ocenne i bardzo subiektywne odczucie.
Czasami nawet wizyta u jakiegoś specjalisty, tak. Lekarza, konsylium lekarskie jest na tyle stresujące dla członka rodziny, że wsparcie innej osoby...
Głównie jest mowa w przepisie o wsparciu z poważnych względów medycznych.
Właśnie. No
czyli
właśnie,
czyli
na pewno,
nie egzamin.
Na pewno tak, nie egzamin, a...
No, tu jest jeszcze kwestia, powiedzmy sobie, przyszłościowa, jak sądy będą oceniać, w jakim kierunku pójdzie orzecznictwo. Przepisy są bardzo świeże, więc te interpretacje są też dosyć swobodne.
Wsparcie psychiczne, medycznie też bym zakwalifikowała.
No, tak jest, oczywiście, że tak. Oczywiście, to na pewno tak. Ale ja myślę, że tu trzeba zwrócić też uwagę na to, że jest to zwolnienie od pracy, które jest niepłatne, więc czy pracodawca będzie z tego robił taki problem? Może się okazać, że wcale to nie będzie problemem. W przypadku tego zwolnienia z powodu siły wyższej tu jest połowa wynagrodzenia, więc
te obciążenia, jak nam się wydaje, z pracodawcy finansowe, no żeby też ułatwić tą jakby no, funkcjonowanie pracownikowi, jeżeli chodzi o jego obowiązki rodzinne, więc tutaj...
No, generalnie te urlopy wynikają z tego work-life balance, tak, czyli łączenia życia rodzinnego z zawodowym, co dzieje się od dłuższego czasu, że to obszary, które się bardzo przenikają i mają na siebie ogromny wpływ i żeby to nie powodowało eliminowania z rynku pracy pewnych grup społecznych i ludzi, no to po prostu takie rozwiązania, czy będą się sprawdzały, czy będą pracownicy z tego korzystali, pewnie się okaże, ale myślę, że no takie, taka możliwość jest ważna.
Oczywiście, zwłaszcza, że jednak funkcjonowaliśmy bez tego urlopu opiekuńczego ileś lat i potrafiliśmy sobie organizować takie sytuacje, o których mowa jest w tym przepisie, więc czy pracownicy będą chętnie korzystać? Oczywiście to zależy od indywidualnej sytuacji pracownika, bo faktycznie to jest jednak dzień bezpłatny. W związku z tym no, dla niektórych może być to argument do tego, żeby jednak nie brać na przykład w ramach urlopu wypoczynkowego, dokonywać tych wszystkich czynności, których mógłby dokonać w ramach urlopu opiekuńczego.
Tym bardziej, że mamy z tyłu głowy, znaczy ja mam akurat teraz, ale myślę, że w pracownicy również, 14 dni, przepraszam, 42 dni, tak? Pracy zdalnej, okazjonalnej.
24.
O właśnie, cyferki się przestawiły, czeski błąd. 24 dni pracy zdalnej, okazjonalnej i ona jest płatna. I tutaj również możemy argument wsparcia bądź też opieki nad osobą, która tego wymaga z naszej rodziny, użyć takiego argumentu.
Oczywiście. No właśnie po to są te regulacje, żeby jakby wspomagać tego pracownika, a też nie utrudniać organizacji pracy za bardzo pracodawcy.
To jeszcze jeden urlop, o którym chciałabym powiedzieć.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.
I urlop, który... W zasadzie, no nie wiem, czy możemy to nazwać urlopem, ale chyba możemy nazwać urlopem dla osób, które posiadają... orzeczenie o niepełnosprawności. One mogą korzystać z 10 dni dodatkowego, urlopu. To
tak,
nawet
to
się nazywa.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy. Ich regeneracja przebiega trochę dłużej, więc tutaj te 26 dni zostało powiększone o 10 dni. Czy każdy, kto ma takie orzeczenie, może z niego skorzystać i na jakich zasadach? Czy pracodawca może w ogóle powiedzieć, nie, tego urlopu w moim zakładzie pracy nie ma? Nie może.
Pracownicy, którzy posiadają orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mają prawo do takiego urlopu w wymiarze dodatkowych 10 dni, przy czym prawo to nabywają po upływie roku od zaliczenia ich do konkretnego stopnia niepełnosprawności. Więc po przepracowaniu roku z mocy ustawy no, ten urlop przysługuje, pracodawca jest obowiązany go udzielić.
Czy ten urlop również planuje się w planie urlopów, jeżeli pracodawca taki prowadzi?
Tak, tak. Myślę, oczywiście jest to dodatkowy urlop wypoczynkowy. Pracodawca jak najbardziej może oczekiwać, że on zostanie uwzględniony.
Ale na pewno nie jest przechodzącym na kolejne lata.
Właśnie jest. Tak. Jest. To są takie zasady, które stosujemy do urlopu zwykłego wypoczynkowego. Wszystko tak samo. Wynagrodzenie jest liczone tak samo.
Proporcjonalność w przypadku rozwiązania stosunku pracy bądź nawiązywania takiego stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego. On jest też przyjmowany do ekwiwalentu, jeżeli pracownik oczywiście przysługuje ekwiwalent za niewykorzystany taki urlop.
On po prostu powiększa tą pulę zwykłego tak. wymiaru o te 10 dni i to jest tylko tyle, taka różnica.
A ta druga możliwość dla takich osób, czyli 21 dni zwolnienia od pracy na tak zwany turnus rehabilitacyjny i również z zachowaniem pełnego wynagrodzenia, prawda? Tutaj też jest pełne wynagrodzenie. To te 21 dni również traktowane jest jako urlop? Nie.
Nie. To już jest zwolnienie od pracy i teraz tak, oczywiście przysługuje osobom zaliczonym do znacznego bądź umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, a ponadto wprawdzie przysługuje nam aż do 21 dni zwolnienia na turnus rehabilitacyjny, ale włączając w to urlop dodatkowy. Czyli de facto, jeżeli mamy turnus 3-tygodniowy, to korzystamy z 10 dni urlopu dodatkowego oraz 11 dni zwolnienia od pracy. I wtedy dopiero można wykorzystać to zwolnienie od pracy. Czyli wliczając też urlop dodatkowy, bo często pracownicy myślą, że tak, mają dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego, a ponadto mają jeszcze 21 dni, ale wliczamy do tych 21 jednak ten urlop.
Czyli rocznie mają 21 dni, jeżeli korzystają z turnusu rehabilitacyjnego tak. i ten urlop
włączając ten urlop.
10-dniowy dodatkowy. Jeżeli nie korzystają z turnusu rehabilitacyjnego, mają 10 dni dodatkowego urlopu. I teraz, co to jest ten turnus rehabilitacyjny? Czy musimy wyjechać do Ciechocinka, tu mówię w cudzysłowie, czy możemy po prostu skorzystać z takiego turnusu rehabilitacyjnego 3-tygodniowego, na który kieruje nas lekarz specjalista, chociażby na przykład ze szpitala, w którym się leczymy.
Znaczy tu bardzo ważny jest udział środków PFRON-u, czyli to nie jest każdy jakby wyjazd, który w ogóle nie będzie się nazywał tym turnusem rehabilitacyjnym. To nie będzie też sanatorium 3-tygodniowe, to nie będzie jakieś wzmocnienie naszej sytuacji zdrowotnej. To ma być dokładnie turnus rehabilitacyjny z udziałem środków PFRON-u. Jeżeli nie ma tego udziału środków PFRON-u, to nie dostajemy tego zwolnienia od pracy. To jest bardzo ważne.
Czyli w tym zwolnieniu od pracy udział PFRON-u jest w zasadzie...
Znaczy w organizacji tego turnusu.
Przede wszystkim w ustawie jest mowa o spełnieniu warunków tego turnusu rehabilitacyjnego. I tutaj ustawa określa, co to jest ten turnus rehabilitacyjny. On jest prowadzony przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą albo osoby prawne, czy tam inne jednostki ewentualnie. I tam jest warunek, że muszą one prowadzić co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i dodatkowo mają wpis do rejestru organizatorów, który jest rejestrem prowadzonym przez wojewodę. Albo są to ośrodki, które uzyskały wpis do takiego rejestru, więc jakby to musi być spełnione. I jeżeli pracownik dostaje skierowanie od lekarza, który prowadzi tego pracownika na taki turnus, z określeniem turnusu rehabilitacyjnego, no to pracodawca jakby nie ma podstaw do tego, żeby nie udzielić mu takiego zwolnienia od pracy, przy czym później jeszcze pracownik dołącza dokumentację, czyli potwierdzenie odbycia takiego turnusu.
To również z dużym wyprzedzeniem trzeba pracodawcę informować o tym, że z czegoś takiego chcemy skorzystać.
Z wyprzedzeniem. Natomiast
z wyprzedzeniem na pewno, ale terminu żadnego określonego nie ma. No pracodawca musi sobie zorganizować jednak pracę bez udziału pracownika, bo go zwalnia na ten czas. W związku z tym dobrze byłoby zachować wyprzedzenie, ale niestety tutaj pracodawca albo stety, ustawodawca nie określił terminu.
I tutaj też to, o czym mówiłam, nie jest determinujące miejsce, tak? Nie. Czyli można nie wyjeżdżając korzystać z turnusu rehabilitacyjnego i skorzystać z tego zwolnienia 21 dni, który nie jest urlopem. Bo urlop to 10 dni, które przechodzi na kolejne lata i staje się urlopem zaległym, bądź też, o właśnie, i zaległym, i pracodawca może nas wysłać do września i powiedzieć, halo, tutaj ma pan zaległy urlop, a można z niego zrezygnować, nie korzystać?
Nie można się zrzec prawa do urlopu, bo jest to prawo, to jest urlop wypoczynkowy, taki jak ten zwykły przysługujący, więc akurat do tego urlopu dodatkowego zrzec się nie można.
Chyba że pracownik nie przedstawi pracodawcy prawda, decyzji o przyznaniu, o zaliczeniu go do jednej z grup uprawniających do takiego urlopu.
Ale jak już pracodawca to ma, to już nie może udawać, że nie widział.
Nie.
I tu jeszcze przysługują jakieś dodatkowe z tego tytułu udogodnienia, tudzież pomoc dla takich pracowników?
Tak, jest jeszcze zwolnienie na wizyty lekarskie różnego rodzaju specjalistów, które nie mogą się odbyć w godzinach pracy. Tutaj pracodawca już niezależnie od rodzaju stopnia niepełnosprawności zwalnia takiego pracownika. Ci pracownicy mają też dodatkową 15-minutową przerwę, oprócz tych, które są określone w kodeksie pracy, również z uwzględnieniem tych dodatkowych po zmianach kodeksu pracy przerwach. Co tam jeszcze
mają? I jeszcze
mają?
Oczywiście czas pracy, który jest ograniczony przy umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do 7 godzin i 35 godzin tygodniowo.
I to też tego przestrzega pracodawca w zasadzie i pilnuje pracownika, żeby za dużo nie pracował. Takich pracodawców mamy wspaniałych, którzy tak robią. Tak szybko sobie policzyłam. 24 dni pracy zdalnej, 26 dni urlopu, 4 dni... Nie, 2 dni urlopu.
Siła wyższa.
To już mamy 52.
57 z opiekuńczym.
To co? Nie ma nas ile w pracy?
No, 57 dni.
No tak, ze 3 miesiące możemy odpoczywać lub też pracować na rzecz pracodawcy z innego miejsca, a niekoniecznie z pracy. A na razie życzymy Państwu udanego wypoczynku na tym przedłużonym weekendzie. Jeśli ktoś w piątek ma dzień wolny, jeśli nie, to wykorzystujemy te chwile, które mamy, a urlop planujemy sobie wtedy, kiedy potrzebujemy. I wypoczywajmy na nim. Wypoczywajmy, nie pracujmy i nie róbmy niczego innego. I do tego zachęcamy. Moimi i Państwa gośćmi były dziś panie Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Serdecznie dziękuję. Nie wysłaliśmy naszych słuchaczy na szkolenia, a taki urlop też przysługuje niektórym, ale o tym powiemy następnym razem. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska. Słuchajcie nas Państwo na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok. I na platformach streamingowych, tam też jesteśmy.
Masz prawo w Polskim Radiu Białystok.